Rodzaju 16:11. Potem anioł Pana powiedział jej: Oto poczęłaś i urodzisz syna, a nadasz mu imię Ismael, bo Pan usłyszał twoje cierpienie. Będzie on dzikim człowiekiem. Jego ręka będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko jemu. Będzie mieszkać w obecności wszystkich swoich braci. I nazwała Pana, który mówił do niej: Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Powiedziała bowiem: Czyż tu nie spoglądałem na tego, który widzi mnie? To jest taki wstęp do tego, co bym chciał powiedzieć. Zaraz do tego wrócę, ale w trakcie przygotowania tego pomyślałem sobie, że albo inaczej, my często zadajemy sobie pytanie jak? I to mam na myśli, podałem kilka przykładów. Jak to będzie w przyszłości? No jak to będzie w przyszłości? Każdy martwi się o przyszłość. Jak to będzie? Jak uda mi się, to teraz do młodych ludzi, jak uda mi się zdać maturę? Nie wiem, czy są tu maturzyści, są. Jak uda mi się zdać maturę? Czy jak uda mi się zdać studia, obronić pracę dyplomową, czy tam licencjacką? Jak mi się to uda? Tych pytań, jak będę mnożył, jak znajdę pracę po studiach? Jak ja znajdę pracę? Tutaj słyszymy, że bezrobocie. Jak ja znajdę pracę? Jak ja znajdę dobrą pracę? Teraz coś, co już mnie nie dotyczy. Jak znajdę żonę? Jak znajdę męża? To też są pytania, które sobie ludzie zadają. Jak ja znajdę żonę? Jak znajdę męża? Skoro jak będzie z moim zdrowiem? Teraz to jest takie na topie, nie? Jak to będzie z moim zdrowiem? Jak ja sobie poradzę? Jak będzie za kilka miesięcy z tą epidemią? Mnóstwo ludzi zadaje sobie pytanie, jak to będzie? Jak sobie poradzimy? Pytań jak jest naprawdę mnóstwo. Jak to będzie? I jest mnóstwo pytań jak, ale my nie znamy odpowiedzi. Pytań takich jest bez końca. Często jest tak, że nie znamy na nie odpowiedzi. Ale czy powinniśmy znać? Czy powinniśmy znać odpowiedzi na te pytania? A może dobrze, że nie znamy teraz odpowiedzi na te pytania? Ale jest ktoś, kto zna odpowiedzi na te wszystkie pytania. Pewien człowiek, o którym zaraz będziemy czytali w Biblii, też zadawał sobie takie pytania. Jak? Choć zaraz zobaczymy, że w wielu kwestiach po prostu zaufał Bogu. Miał pytania jak, ale ufał Bogu. Przeczytaliśmy historię, troszkę tak, nazwijmy to wyrwaną z kontekstu. To jest historia o tym, jak Pan spotkał Hagar. Ale wrócimy do początku i ja tylko tak w skrócie opowiem. To się zaczyna od wersetu, od rozdziału 13, wręcz 12. Wspaniałą rzecz mówi Pan do Abrahama, bo to jest bohater historii, którą chciałbym opowiedzieć. Pan powiedział do Abrahama: wyjdź z twojej ziemi i od twojej rodziny i z domu twojego ojca do ziemi, którą ci pokażę. I uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wyszedł więc Abram, jak mu Pan rozkazał. Bóg każe Abramowi opuścić swoją ziemię i udać się. On mu nie powiedział, gdzie. Powiedział do niego: wyjdź z tej ziemi. Wyjdź. Co zrobił Abram? Wyszedł więc Abram, jak mu Pan rozkazał. Ja widzę tutaj niesamowity akt wiary ze strony Abrama. My jesteśmy takimi ludźmi, że jak znajdziemy sobie miejsce, to lubimy sobie tam siedzieć i nagle ktoś nam każe coś zmienić. To jest takie, przynajmniej ja tak mam. Adam mi każe coś zmienić, to mówię, po co? Przecież jest tak dobrze. Po co coś zmieniać? A tutaj taka sytuacja. Abram sobie żyje i nagle Bóg mówi: wyjdź. A Abram wychodzi. Tam, gdzie mu Bóg powie. Zrobił to. Wyszedł więc Abram, jak mu Pan rozkazał. Jedynie jedynie jaką jakby podpowiedź, jaką Bóg dał Abramowi, jest to. Wyszedł więc Abram, jak mu Pan poszedł z nim też Lot, Abram miał... Werset pierwszy. I Pan powiedział do Abrama, wyjdź z twojej ziemi, od twojej rodziny, z domu twojego ojca, do ziemi, którą ci pokażę. On tylko powiedział to. Do ziemi, którą ci pokażę. Dla mnie zastanawiające jest to, że Bóg mówi do Abrama, ziemię, które ci pokażę. Nie, że pokazałem, nie, że będę pokazywał, tylko ci pokażę. To jest czas przyszły. Jak wyjdziesz, wtedy ci pokażę, gdzie masz iść. To było dla mnie takim odkryciem i pokazaniem, że Abram naprawdę miał wiarę. Jak mówiłem, był to czas przyszły. Abram mieszkał w Haremie, udał się do ziemi Kanan, potem do Betel, potem trafił do Egiptu, tak mówię w skrócie. Jak wiemy, w Egipcie kazał mówić swojej żonie Saraj, że ona nie jest jego żoną, tylko siostrą. No i żyli w tym Egipcie, powodziło się Abramowi, ale w końcu Pan dotknął Faraona i jego dom wielkimi plagami z powodu właśnie żony Abrama, bo Faraon chciał ją wziąć sobie za żonę, ale się okazało, że ona jest mężatką i to Abram jest mężem Saraj. Faraon bardzo się zdenerwował i kazał opuścić Egipt Abramowi. Potem była, mówię tak bardzo skrótowo, bo chcę dojść do pewnego fragmentu. Potem była pewna sprzeczka między Lotem a Abramem. Jak wiecie, oni mieli dużo i tych baranów, i tych dóbr, o jednym słowem, dóbr mieli dużo. Nie mogli tego pomieścić w jednym miejscu, tam zaczęły się sprzeczki między tymi pasterzami, więc Abram i Lot rozdzielili się. Abram został w ziemi Kanan, a Lot poszedł do ziemi w stronę tam Sodomy. W rozdziale 15 czytamy, jak Bóg mówi do Abrama. Werset 15, rozdział 15, werset 1. Po tych wydarzeniach słowo Pana doszło do Abrama w widzeniu. Nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą. Bardzo zachęcające słowa. Abram się dziwił, bo jak do tej pory nie miał potomka z Saraj. Nie mieli syna ani córki swojej żony, więc i znowu pytanie. Jak to się stanie? Tym bardziej, że Bóg mówi, ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą. A w wersecie 12, w rozdziale 12 czytałem na początku, że wyjdź, a ja cię tam pomnożę i będziesz wielkim narodem. Jak to się stanie? Dosyć, że człowiek jest stary, to jeszcze ze swoją żoną do tej pory nie ma dzieci. Jak to się stanie? W tym rozdziale, tym bardziej, że w 5 wersecie mówi, że jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie. Nie ma nic, a Bóg mówi, będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję spojrzeć na niebo, jak jest ciemno, tych gwiazd jest naprawdę mnóstwo. Sobie tylko wyobrażam taką scenę, jak Abram patrzy w niebo, mówi, jak? Ja nie mam dziecka. W rozdziale 16 Abram postanowił pomóc Bogu, bo oczywiście my jesteśmy ludźmi, i ciężko nam jest zaufać Bogu, więc Abram tak samo postanowił pomóc w realizacji jego planu. I Sara podsunęła pomysł swojemu mężowi, że da jego służebnicę egipcjankę Hagar. Niech z niej będzie potomstwo. Czytamy werset 16. Rozdział 16. Rozdział 16, werset 2. I powiedziała Saraj do Abrama, oto Pan nie pozwolił mi urodzić. Wejdź proszę do mojej służącej, może z niej będę miała dzieci. I Abram usłuchał głosu Saraj, żony. Wy macie niesamowitą mądrość w doradzaniu, ale nie bądźcie jak Saraj. No, ona tutaj widać, że u niej cierpliwość naprawdę szwankowała. Już chciała od razu, już teraz. Nie mogła się doczekać. A co zrobił jej mąż? Usłuchał głosu Saraj. Czasami mężowie po prostu mówią, dobra, niech już jej będzie. A z drugiej strony do nas, mężów, trzeba mieć taką mądrość. Ostatnio jedziemy samochodem, sorry, mam nadzieję, że Ada nie będzie na mnie krzyczeć. Jechaliśmy samochodem, Ada do mnie coś tam mówi, że tak, zrobimy tak. Ja mówię, nie, nie zrobimy tak. Ada mówi, o, podoba mi się taka stanowczość. A czasami naprawdę trzeba być stanowczym. Może to boli, ale nie bądźmy jak Abram. I żony, naprawdę uważajmy, w czym radzimy swoim mężom. Abram usłuchał głosu Saraj. Kogo słuchasz? I na końcu czytamy, do tego chciałem właśnie dojść, że Hagar wywyższała się nad Saraj, bo oczywiście Hagar zaszła w ciąży nad Saraj. Żona Abrama się, że tak powiem, wkurzyła, wygnała Hagar z domu. Ta udała się na pustynię, tam anioł Pana ją spotkał i to jest to, co czytałem na początku, że anioł Pana powiedział do niej, poczęłaś i urodziłaś syna, a nadasz mu imię Ismael, bo Pan usłyszał twoje cierpienie. I tak dalej, i werset 13. I nazwała Pana, który mówił do niej, ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Powiedziała bowiem, czyż tu nie spoglądałam na tego, który widzi mnie. I tu dostrzegam pewną cechę albo coś, kim jest Bóg. Przykuło moją uwagę to, że czytam o Bogu. On usłyszał twoje cierpienie, jak czytamy. Bo Pan usłyszał twoje cierpienie i w wersecie 13 powiedziała bowiem, czyż tu nie spoglądałem na tego, który widzi mnie. Pan jest Bogiem, który, jak czytamy, usłyszał cierpienie oraz Pan widzi. Czy zdajesz sobie sprawę, czy wiesz, że Pan słyszy twoje cierpienie oraz widzi? On słyszy oraz widzi. Pojawia się pytanie, jak on widzi? W kontekście pytań, jak on widzi? Bóg nie widzi tak, jak my widzimy. On widzi inaczej, zupełnie inaczej. I kilka takich spostrzeżeń a propos tego, jak Bóg widzi inaczej niż my. Po pierwsze, a spójrzmy do, to jest objawienie Jana, pierwszy rozdział. Pytanie, jak Bóg widzi? Objawienie Jana, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, werset 8. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Po pierwsze, Bóg widzi całościowo. Bóg ma wgląd na całość, wszystko. Zna od początku do końca. Jak czytamy, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. On widzi wszystko. On wie, co będzie jutro. On już wie. On wie, co będzie za rok. On wie, co będzie za 5 lat. On wie, co będzie na końcu. Tu mi się przypomina takie porównanie. Nie wiem, czy wy lubicie. Ja lubię, chociaż chyba nie mam czasu, układać puzzle. Niektórzy mają, nie wiem, czy wy macie na ścianie takie duże puzzle. Pamiętam, jak chodziłem jeszcze do ewangelicznych na młodzieżówki, to tam ktoś kupił puzzle, chyba 1000 sztuk albo 2000, już nie pamiętam. Ogromne puzzle i żeśmy razem układali te puzzle. Niesamowita zabawa. Jak są takie różne obrazki, to się fajnie układa, ale jak jest niebo, to znajdź mnóstwo niebieskich części, co do czego pasuje. Polecam, tym bardziej teraz jest akcja Zostań w domu, można sobie poukładać puzzle. Ale kiedy układamy puzzle, łatwo jest układać puzzle. No wiadomo, jak mamy 5000, to nie jest łatwo, kiedy mamy obrazek, który pokazuje nam, gdzie co ma być. A wyobraźcie sobie układać puzzle, kiedy nie masz obrazka, kiedy tak naprawdę nie wiesz, co się znajduje na tym. To jest naprawdę bardzo trudne. Ja nigdy tak nie robiłem, ale wiem, że to musi być trudne, jeszcze tym bardziej, jak masz 1000 albo 5000 puzzli. To jest bardzo trudne. I my właśnie tak widzimy fragmentami. Tu trochę widzimy, tu trochę. To jest niesamowite. Odniosę się do swojego chrześcijańskiego życia, chociaż nie zawsze chrześcijańskie życie ma tutaj wpływ, ale myślę, że Bóg, jak wiemy, wszystkim kieruje, że z czasem my widzimy, że a ten puzzle pasuje do tego, ten do tego i widzimy jakby całość, fragment całości, jak to się u nas w życiu poukładało. Dlaczego nie dostałem tej pracy, a dostałem tą? Dlaczego nie poszedłem tu? Dlatego w tym czasie zachorowałem, bo coś tam było. I tak jak czytam tutaj, Bóg widzi całościowo, czyli Bóg już widzi całe te puzzle. On wie wszystko po prostu, wie, cały fragment puzzli ma. My niekoniecznie, ale On to widzi. To jest dla mnie bardzo zachęcające, bo On po prostu wie. Wie, gdzie co ma być. On nie jest taki, że spojrzy na puzzle i a gdzie to ma być? Także to jest dla mnie zachęceniem, że Bóg widzi, ale On widzi całościowo, ma wgląd na wszystko. On jest początkiem i końcem. Ten, który był i który ma przyjść i który jest. On widzi całościowo. Po pierwsze, Bóg widzi całościowo. Po drugie, Bóg widzi więcej niż ja i ty. On widzi więcej, bo On patrzy głębiej. On zna twoje i moje motywacje. On patrzy na twoje serce. Jest taki fragment w Biblii, możemy otworzyć. Pierwsza Księga Samuela, 16 rozdział. Pierwsza Księga Samuela, 16 rozdział. To jest historia, jak Bóg, powiedzmy, wysłał Samuela, żeby wybrał króla. Saul trochę zawiódł, więc poszli szukać. Trafili do rodziny Dawida. Jak wiecie, Dawid miał braci, mnóstwo braci. I czytamy werset 7. Lecz Pan powiedział do Samuela, nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Pan patrzy na serce. On inaczej patrzy niż my ludzie, jak czytaliśmy, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. My możemy wyciągnąć wnioski, patrząc na pewnych ludzi, na jego minę, na jego zachowanie, ale Pan patrzy inaczej niż my. On patrzy na serce, On patrzy głębiej. To jest mocne, to dotyka, że Pan patrzy na serce. Nie musicie tego szukać w Ewangelii Jana, pierwszym rozdziale. Czytamy, gdy więc Jezus zobaczył Natanaela zbliżającego się do Niego, powiedział o nim, oto prawdziwie Izraelita, w którym mam nie ma podstępu. Natanael go zapytał, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus, zanim Filip cię zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię. On go już widział. Dlatego, skąd mnie znasz? Czytamy, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. To jest w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale. Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim. On widzi On doskonale widzi. My tak doskonale nie widzimy jak On. Ale Bóg jest Bogiem, który widzi głębiej. Po trzecie, Bóg widzi tych, którzy Go szukają. Przychodzi mi na myśl historia, zobaczmy Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Ewangelia Łukasza, rozdział 19. Bóg widzi tych, którzy Go szukają. Szukasz Boga? On Cię widzi. On nie jest Bogiem, który nie widzi, On widzi. Od pierwszego wersetu. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był on bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tamtędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. To było ciekawe. A Jezus przeszedł tam na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go. On go widział. Nam może ciężko jest sobie to wyobrazić. Tutaj każdy ma swego rodzaju wyobraźnię, ale jak czytamy, że był tłum ludzi, dlatego on wszedł na drzewo. Mnóstwo ludzi napierali, krzyczeli, coś tam. I taki mały człowieczek wszedł sobie na drzewo, żeby go po prostu zobaczyć, jak czytamy. Pragnął on zobaczyć Jezusa, kto to jest. Nie wiem, czy może krzyczał z tego drzewa, czy nie, czy może po prostu sobie tam siedział. A gdy Jezus przeszedł na to miejsce, spojrzał na niego, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko. On nie tylko go widział, ale on do niego powiedział i powiedział do niego: chodź, muszę przyjść do ciebie. I to jest niesamowite, że Bóg tak mówi: chodź do mnie, przyjdź do mnie. On widzi tych, którzy go szukają. W Ewangelii Marka jest historia z kobietą, która miała krwotok. Jezus szedł uratować dziewczynkę. Po drodze ta kobieta, może nie, że rzuciła się na niego, ale dotknęła jego szaty. Zobaczmy, to jest Marek 5 rozdział. Marek 5 rozdział. Piąty rozdział, 30 werset. A Jezus od razu poznał, że wyszła z niego moc, odwrócił się do tłumu i zapytał: kto dotknął moich szat? On nie przeszedł obojętnie. On widział, tutaj widzimy, że czuł, że wyszła z niego moc, że kto dotknął moich szat? On chciał się odwrócić i zobaczyć, kto to jest. Nie przeszedł obojętnie. On widzi tych, którzy go szukają. Historia Abrama, później Abrahama, o której czytałem. Bóg widział Abrama i widział po pierwsze jego posłuszeństwo, jak czytałem na początku. Bóg powiedział do niego: opuść tą ziemię. Dał mu mnóstwo błogosławieństw, ale powiedział: opuść tą ziemię. Jak czytaliśmy? Opuścił, wyszedł z ziemi Haram bez szemrania. Powiedział: wychodzimy stąd, idziemy. Koniec tutaj przesiadywania. Był bardzo, bardzo posłuszny Bogu. Jest taki werset też w pierwszej księdze Samuela. Samuel odpowiedział: czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Oto posłuszeństwo lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać, niż ofiarować tłuszcz baranów. I tym właśnie, przynajmniej na początku, charakteryzował się Abram. I Bóg widział jego posłuszeństwo. I to jest coś bardzo, bardzo ważnego w życiu z Bogiem. Posłuszeństwo. To jest ciężkie być posłusznym Bogu czasami, a może nawet często. Tym bardziej przypadek Abrama jest taki, jak on do niego mówi: opuść tą ziemię. Czyli nagle zmień swoje życie bardzo diametralnie. Ale Bóg widzi jego posłuszeństwo i on widzi, nasze posłuszeństwo. Bóg widzi jego posłuszeństwo, a po drugie Bóg widzi wierność Boga. On widzi, odwrotnie powiedziałem, Bóg widzi wierność Abrahama, motywację oraz on widzi jego serce. W Księdze Rodzaju, 18 rozdziale, czytamy, co sam Bóg mówi o Abrahamie. Wtedy jeszcze Abramie. 18 rozdział. Dziewiętnasty werset. Już Abram stał się Abramem. Abram stał się Abrahamem. Werset 19. Rozdział 18, werset 19. Znam go bowiem i wiem, że będzie nakazywał swoim synom i swemu domowi po sobie, aby strzegli drogi Pana oraz czynili sprawiedliwość i sąd. Oby Pan sprowadził na Abrahama to, co mu powiedział. Sam Bóg mówi o Abramie, znam go bowiem i wiem, że będzie nakazywał swoim synom i swemu domowi po sobie, aby strzegł drogi Pana. On widział, Bóg widział, tak jak mówiłem na początku, Bóg widzi więcej niż my widzimy. Tutaj przeczytaliśmy, że Bóg był pewien, on wiedział, że Abram poprowadzi swoją rodzinę. Znał jego motywację oraz znał jego serce. W liście do Rzymian czytamy też o Abrahamie. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Takie będzie twoje potomstwo. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów. Także widzimy tutaj, że Bóg to widział. Bóg widział serce Abrama. Po pierwsze, to co czytałem na początku, to spotkanie Boga z Hagar, gdzie Hagar powiedziała, że on widzi. Mówiliśmy o tym, że Bóg widzi całościowo. On widzi cały obraz tego wszystkiego, co się wydarzy. Mówiliśmy o tym, że Bóg widzi nie tak jak człowiek, bo Bóg widzi więcej niż ja i ty. On patrzy głębiej, patrzy na serce, patrzy na motywację. Przykład też, że Bóg widzi tych, którzy go szukają. Przykład Zacheusza, który wszedł na drzewo sykomory. I przykład Abrama. Bóg widział jego serce, jego motywację. Tu widzieliśmy jego posłuszeństwo. I teraz pytanie do nas. Czy zachowujesz się, jakby Bóg nie widział? I nie miał kontroli, i nie wiedział. Czy zachowujesz się tak, czy zachowujesz się tak, jakby Bóg widział? Przestańmy zachowywać się jak dzieci. Bo czasami może się tak zachowujemy. Jak dzieci. Że Bóg nie widzi, nie wie, nie zdaje sobie sprawy. A przez te kilka fragmentów, tego jest oczywiście mnóstwo, ale musiałem się ograniczyć. Bóg widzi, on ma kontrolę. To jest takie niesamowite, teraz mając syna, wielu rzeczy nowych się uczę, ale no właśnie, czasami nie zachowujemy się tak jak Elizeusz, który myśli, że nie widzi, nikt nie widzi, co się dzieje, nie widzi, jak on tam rozrabia, coś wyciąga ze śmietnika czy coś. Bóg wszystko widzi. I tak jak ja gdzieś widzę, co ten maluch robi, tak Bóg doskonale widzi, co my robimy. Co my przeżywamy. Gdzie jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy i z czym się zmagamy. Bóg dostrzegł to, że właśnie Hagar uciekła na pustynię. Co ona ma teraz robić? Ale i tak przyszedł do niej anioł i powiedział, że on widzi. Po pierwsze, po drugie, Pan usłyszał twoje cierpienia. Dosyć, że Pan widzi, to jeszcze Pan słyszy. Dla mnie bardzo interesujące jest to stwierdzenie. Pan usłyszał nie twoje wołanie, nie twoje narzekanie, tylko Pan usłyszał twoje cierpienie. Jak można usłyszeć cierpienie? To on z drugiej strony pokazuje, że właśnie Bóg widzi inaczej. On widzi inaczej i słyszy inaczej. Czasami nie musisz mówić o tym, że cierpisz, a i tak Pan to słyszy. kilka przykładów tego, że Pan słyszy. Zobaczmy, to jest pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział. Historia też pewnej kobiety. Pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział. Tu jest historia Anny, która również nie mogła mieć dzieci. Modli się do Pana. Nie chcę wnikać w szczegóły, ale spotyka Heliego. I werset 17. Wtedy Heli odpowiedział: idź w pokoju, a niech Bóg Izraela spełni twoją prośbę, którą zaniosłaś do Niego. I powiedziała: niech twoja służąca znajdzie łaskę w twoich oczach. I ta kobieta poszła swoją drogą i jadła, a jej twarz już nie była smutna. Nazajutrz wstali wcześnie rano, pokłonili się przed Panem, wrócili się i przybili do swego domu w Ram. I Elkana obcował z Anną, swoją żoną, a Pan wspomniał na nią. A gdy się wypełniły dni, potem jak Anna poczęła, urodziła syna i nadała mu na imię Samuel, gdyż mówiła: uprosiłam go od Pana. Bóg doskonale widział, co przeżywa Anna. Ale tutaj czytamy, że w końcu spojrzał na nią i odpowiedział na jej modlitwy. Bóg usłyszał jej cierpienia. Znamy doskonale historię Mojżesza i jego ludu. Wczoraj z Adą oglądaliśmy jakiś serial i tam właśnie była historia o tym, jak Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu. Że tak powiem, ciekawe efekty specjalne. To gdzieś tą wyobraźnię może wyostrzyło, ale niesamowita historia, jak Bóg wyciągnął ich z tego Egiptu. Ale wcześniej, zanim ich wyciągnął, czytamy, to jest w Powtórzonego Prawa, 26 rozdział, 8 werset. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga naszych ojców, i Pan wysłuchał naszego głosu i wejrzał na nasze utrapienie, naszą pracę i nasz ucisk. I wywiódł nas Pan z Egiptu potężną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy znaków i cudów. Taki jest Bóg. Wołaliśmy i wywiódł nas Pan z Egiptu. Oni wołali, oni byli strudzeni, im było ciężko, oni wołali i Pan wywiódł ich z Egiptu, bo Pan usłyszał ich cierpienia. W Nowym Testamencie przypomina mi się historia Korneliusza, który też wołał do Pana. I czytamy: twoje modlitwy, jałmużna, dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. I Bóg odpowiedział na jego modlitwę. Pamiętacie historię z Nowego Testamentu, jak Piotr trafił do więzienia, był w więzieniu, a cały Kościół się modlił za niego. Modlili się i Bóg wysłuchał ich modlitw. W końcu Piotr wraca do nich, puka. A wszyscy byli w szoku. Jak to Piotr? Przecież ty byłeś w więzieniu. Jak to się stało? Tak działa modlitwa, że on wypuścił Piotra i on wrócił do domu, a oni nie mogli w to uwierzyć. Ale Bóg odpowiedział na ich modlitwy. I tu znowu tych historii a propos tego, jak Bóg odpowiada na modlitwy, jak Bóg słyszy cierpienia, słyszy to, z czym się zmagamy, słyszy nasze wołania do Niego, On to słyszy. W Księdze Izajasza, w 59 rozdziale, pierwszym wersecie. Oto ręka Pana nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić, ani Jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać. Wiecie, my czasami, właśnie, to jest takie porównanie, my a Bóg, my nie jesteśmy jak Bóg. My czasami mówimy: dobra, nie mam czasu, nie chcę mi się teraz z Tobą rozmawiać. Jestem zajęty, zajęta. Ale Bóg nie jest taki. Bóg, jak czytamy, oto Jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać. On cały czas jest chętny do słuchania wszystkiego, co nam leży na sercu. Pamiętaj, kiedy wołasz do Pana, On słyszy. Nawet Pan słyszy to, Pan słyszy, jak do Niego mówimy nawet po cichu. Bóg nie jest głuchy, że musimy się drzeć, żeby On usłyszał. Anioł Pana usłyszał nie wołanie, ale cierpienie Hagar. Ufaj Panu, że On usłyszy nawet ten najcichszy szept. On słyszy. Zresztą czytamy w Biblii, że On wie, czego potrzebujemy, zanim Go o to poprosimy. On po prostu słyszy. Że tak powiem, lądując, ja to powtarzam cały czas, ale myślę, że powinniśmy powtarzać, bo my jesteśmy tacy, że zapominamy. Pan widzi całościowo, widzi więcej niż my. On widzi tych, którzy Go szukają. On widzi. Pan Bóg również słyszy nasze wołania, nasze cierpienia, coś, z czym się zmierzamy, więc miejmy odwagę wołać do Niego, bo On słyszy. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, otwórzmy 8 rozdział listu do Rzymian. Ósmy rozdział, 24 werset. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni, a nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi. Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością. Po pierwsze, a nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją. Właśnie, my nie widzimy tego całościowego obrazka, to, co Bóg widzi. My tego nie widzimy. My widzimy tylko fragmentami, a czasami w ogóle nawet nie widzimy, co to będzie. Ale nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi. Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością. Gdybyśmy wiedzieli, co będzie, to po co nam nadzieja? Po co nam nadzieja, skoro widzimy to wszystko? Ale spodziewamy się tego, czego nie widzimy. Ufamy, że Bóg dotrzyma swojego słowa. I to jest z jednej strony fascynujące. Dobrze, Boże, ja nie wiem, nie rozumiem, ale Ty wiesz, ja ufam Tobie i jestem ciekawy tego, co przygotowałeś dla mnie. Przez ten mój krótki czas życia z Bogiem, kiedy spojrzę wstecz, to widzę, że naprawdę jest niesamowite, jak Bóg prowadzi. Ja wielu rzeczy nie widziałem, ale teraz widzę kolejny raz. Boże, no Tobie mogę ufać, bo Ty widzisz, słyszysz, prowadzisz, znasz, wiesz. Ja tak doskonale wierzę. Nie wiem. Oczekujmy tego z cierpliwością, jak tu przeczytałem. Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością. A myślę, że tego nam brakuje, cierpliwości. W tym bardziej w obecnych czasach, że my chcemy już teraz na cito. Żona Abrama chciała już teraz. Dlatego wysłała swoją służebnicę i mówi, dobra, pomóżmy troszkę Bogu, bo no wiadomo, ja się starzeję, no kiedy to się stanie? Ale Słowo Boże nas uczy, oczekujemy tego z cierpliwością. Oczekujemy z cierpliwością. Te cierpliwości we mnie, w was życzę. Wam i sobie. Abram, on to wbrew nadziei, to jest z listu do Rzymian, wbrew nadziei. Żona nie mogła mieć dzieci, niby miał mieć tak liczne potomstwo. Oni byli już w podeszłym wieku, wbrew nadziei. No gdzie tu? To się nie da tak. Jak to zrobić właśnie? W kontekście pytań jak? Ale co czytamy? A jednak mając nadzieję. Miał nadzieję. Bo on ufał Bogu. On wiedział, jaki jest Bóg. On wiedział, że Bóg widzi, on słyszy, jest wszechmogącym Bogiem. Weźmy przykład z Abrahama i ufajmy Bogu. Ufajmy Mu, miejmy nadzieję wbrew nadziei. Mam nadzieję, że przez to krótkie słowo, przypomnienie o tym, o historii Abrahama i wielu innych wersetach, będziemy mieli nadzieję, ufali Bogu, wiedzieli, że On słyszy, On widzi, On ma nad wszystkim kontrolę. Na koniec przeczytajmy jeszcze psalm. Psalmy są zawsze zachęcające. A propos tego, że Bóg widzi. To jest Psalm 139. Psalm 139. Wybiorę pewne fragmenty, ale czytajmy od początku. Panie, przeniknąłeś mnie i znasz mnie. Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka znasz moje myśli. Werset 4. Zanim na moim języku pojawi się słowo, Ty, Panie, już je znasz. Werset 15. Żadna moja kość nie była zakryta przed Tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębinach ziemi. Nie była zakryta przed Tobą. On widzi. Werset 16. Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała. W Twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Wszystkie moje członki i dni, w których były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. On widzi, On zna, On wie. Pamiętajmy o tym, że nasz Bóg, On widzi i On wie. Amen.